Mówi Paryż, Radio France International. Jest środa, 1 kwietnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Przed dzień oficjalnego rozpoczęcia szczytu G20 w Londynie odbywają się dwustronne spotkania. Na ulicach Londynu trwają manifestacje. Obama i Miedwiediew zapowiadają otwarcie nowego rozdziału w stosunkach Rosja-Stany Zjednoczone. Prezydent Stanów Zjednoczonych został zaproszony do Moskwy i zapowiedział swoją wizytę na lipiec. Francja i Chiny zamierzają zacieśnić dwustronne stosunki po ostatnich niesnaskach wokół osoby duchowego przywódcy Tybetu Dalaj Lamy. We wtorek wieczorem zaprzysiężony został nowy rząd izraelski pod kierunkiem Benjamina Netanyahu. W jego skład wejdzie 30 ministrów wywodzących się głównie z prawicy albo prawicy populistycznej. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Krzysztof. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo nowości muzyki klasycznej przygotowane przez Stefana Rigera, powtórkę magazynu literackiego Pióra Krzysztofa Rutkowskiego, powtórkę kroniki teatralnej Agnieszki Kumor, przygotowane przeze mnie rogatki wersalskie oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Dzisiaj zdominowane przez szczyt G20. Środa była dniem dwustronnych spotkań przed szczytem G20, oficjalnie rozpoczynającym się jutro w Londynie. Wszyscy spodziewają się, że dyskusje będą bardzo trudne, ponieważ istnieją znaczne rozbieżności między punktami widzenia poszczególnych przywódców. Takimi kontrowersyjnymi tematami będą na przykład sposoby zwalczania kryzysu finansowego oraz sposoby wzmacniania regulacji sektora finansowego, a także zwalczanie rajów podatkowych. Jednym z nielicznych tematów nie budzących kontrowersji jest zwiększenie pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla państw szczególnie wymagających wsparcia. Prezydent Obama, po raz pierwszy odbywający oficjalną podróż po Europie, zaapelował do uczestników szczytu o stworzenie wspólnego frontu w walce ze światowym kryzysem. Po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii, Gordonem Brownem, Obama stwierdził, że trzeba się skoncentrować na wspólnych punktach widzenia, a nie na różnicach. Była to aluzja do słów prezydenta Sarkoziego, który kilka godzin wcześniej zagroził, że opuści obrady, jeśli nie zadowolą go ich wyniki. Stwierdził on, że projekt deklaracji końcowej nie zadowala ani Francji, ani Niemiec. Obama jest przekonany, że chociaż uczestnicy szczytu nie dojdą do porozumienia we wszystkich punktach, to jednak poczynią realny i rzeczywisty postęp w dyskusjach. Również Gordon Brown spodziewa się trudnych negocjacji, wyraził jednak przekonanie, że Sarkozy będzie uczestniczył w obradach od początku do końca. W czasie spotkania Obama-Brown w londyńskim City odbywały się manifestacje, w czasie których kilkakrotnie doszło do aktów przemocy. Między innymi manifestanci wytłukli szyby agencji banku RBS. Ponad 10 tysięcy policjantów stara się utrzymać porządek w mieście. Po południu 19 osób zostało zatrzymanych. Angela Merkel stwierdziła, że nie może wykluczyć kolejnych debat w Londynie na temat planów odbudowy gospodarczej. Dodała, że udaje się do Londynu z mieszanymi uczuciami niepokoju i ufności. Spotkanie kanclerz Niemiec i prezydenta Francji zaplanowane zostało na dzisiaj na godzinę 17:30 naszego czasu. Prezydent Francji odbył w środę przed południem telefoniczną rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii. Obydwaj przywódcy potwierdzili swoje zapatrywania na plany wzmacniania regulacji sektora finansowego. Rozmowa ta miała miejsce tuż przed spotkaniem Sarkoziego z prezydentem Brazylii Inácio Lulą da Silva, który był dziś gościem w Pałacu Elizejskim. Po spotkaniu Sarkozy oświadczył, że przywódcy Francji i Brazylii mają te same priorytety. Cytuję: nasze priorytety, nasze terminarze spotkań łączą te same cele. Obydwaj życzą sobie minimum regulacji rynków finansowych. Zgadzają się również, że konieczne jest wzmocnienie pozycji międzynarodowych organizacji finansowych, uzdrowienie międzynarodowego systemu finansowego i rozwiązanie problemu rajów podatkowych. Prezydent Lula zaznaczył, że podobnie jak Sarkozy, i on również absolutnie nie chce brać udziału w spotkaniu, które miałoby się zakończyć tylko decyzją o zwołaniu następnego spotkania. Jest jednak nadzwyczajnie optymistyczny i wierzy, że chociaż obrady będą trudne, to przyniosą przynajmniej zachęcające propozycje. Prezydent Sarkozy zapowiedział, że uda się z wizytą do Brazylii 7 września przy okazji święta niepodległości tego kraju. Ostatnia wizyta szefa państwa francuskiego w Brazylii miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Francja i Chiny postanowiły zacieśnić dwustronną współpracę zakłóconą ostatnio spotkaniem Sarkoziego z Dalai Lamą. Na dobry początek odbędzie się spotkanie prezydentów obu państw w ramach szczytu G20, najprawdopodobniej w czwartek. Do najważniejszych bilateralnych spotkań odbywających się przy okazji szczytu G20 należą z pewnością rozmowy prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji. Anna Rzeczycka.
W przeddzień szczytu G20 w Londynie doszło do pierwszego spotkania w czteroczy między prezydentami USA Barackiem Obamą i Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. W komunikacie wydanym po spotkaniu obaj politycy informują, iż zamierzają kontynuować negocjacje w sprawie redukcji broni nuklearnej. Raport na temat zaawansowania negocjacji ma zostać przedstawiony Obamie i Miedwiediewowi w lipcu. W lipcu także amerykański prezydent oczekiwany jest w Moskwie. Jak wyjaśnia agencja Reutera, propozycja rozważanego obecnie porozumienia przewiduje pójście dalej niż określone to zostało w tzw. traktacie SORT z 2002 roku, w którym Stany Zjednoczone i Rosja zobowiązały się do ograniczenia liczby głowic atomowych w 2012 roku do odpowiednio 2200 i 1700. Biały Dom i Kreml wznowić mają w szczególności rokowania w ramach traktatu START 1, podpisanego w 1991 roku przez George'a Busha seniora i Michaiła Gorbaczowa, który to traktat przestanie obowiązywać pod koniec bieżącego roku. Nowe porozumienie ma tę umowę zastąpić. W ostatnich latach, oświadczył Dmitrij Miedwiediew, między Rosją a Ameryką istniały napięcia i wszystko to zmierzało w złym kierunku, nie służąc ani interesom Stanów Zjednoczonych i Rosji, ani stabilności na świecie. Barack Obama podkreślił ze swej strony, iż podjął ze swym rosyjskim odpowiednikiem, cytuję, konstruktywny dialog na temat nierozprzestrzeniania broni nuklearnej, walki z terroryzmem i stabilności ekonomicznej. Obaj przywódcy zgodzili się co do tego, że między USA a Rosją istniały rozbieżności dotyczące konfliktu rosyjsko-gruzińskiego z sierpnia 2008 roku oraz tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej. Te dwie kwestie sprawiły, że stosunki amerykańsko-rosyjskie stały się tak napięte, jak to było w czasie zimnej wojny. W komunikacie wydanym na zakończenie dzisiejszego spotkania w Londynie Obama i Miedwiediew informują, że postanowili otworzyć nowy rozdział we wzajemnych stosunkach, zarzucając mentalność zimnej wojny. Ich dyskusje dotyczyć miały m.in. nowych możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. Szef państwa amerykańskiego i jego rosyjski odpowiednik uzgodnili poza tym, że będą wspólnie pracować nad kwestią sytuacji w Afganistanie i wezwali Teheran do ścisłego stosowania wszystkich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz do udowodnienia, że irański program rozwoju nuklearnego ma charakter pokojowy.
Barack Obama po zakończeniu szczytu G20 udaje się z wizytą do Francji na obchody 60. rocznicy utworzenia NATO. W najbliższy piątek spotka się w Strasburgu z licealistami i studentami z tego miasta oraz z sąsiedniej niemieckiej Badenii-Wirtembergii. Po 10-minutowym expose prezydent Stanów Zjednoczonych będzie odpowiadał na pytania młodzieży. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. We wtorek wieczorem zaprzysiężony został nowy rząd izraelski pod kierunkiem Benjamina Netanyahu. Rząd ten został w Knesecie zatwierdzony znaczną większością głosów, 69-120, co tłumaczy się jego koalicyjnym charakterem. Nowy rząd izraelski składać się będzie z 30 ministrów, to rekord liczebności, wywodzących się głównie z prawicy, albo jak w wypadku ministra spraw zagranicznych, prawicy populistycznej. Został nim z tytułem wicepremier. A Wigdor Lieberman, znany z brutalnych antypalestyńskich wypowiedzi. Jest to niemniej gabinet koalicyjny, korzystający z poparcia 13 deputowanych partii pracy. Jej lider Ehud Barak zachowuje stanowisko ministra obrony, które zajmował dotąd w rządzie Ehuda Olmerta, oraz tytuł wicepremiera. Wicepremierów jest w tym rządzie czterech, nie licząc wyższych rangą dwóch zastępców premiera, tak jak on sam, członków prawicowego Likudu. Wachlarza opcji politycznych dopełniają przedstawiciele małych partii ortodoksyjnych. Rolę opozycji odgrywa zatem centroprawicowa partia Kadima, której szefową po ustąpieniu Olmerta jest obecnie Cipi Livni, była minister spraw zagranicznych. Według sondażu opublikowanego dziś przez dziennik Haaretz poparcie dla tego rządu wyraża zaledwie 30% Izraelczyków, a 54% nie jest z jego składu zadowolonych. Tony Blair, specjalny wysłannik kwartetu do spraw Bliskiego Wschodu, zaapelował do nowego rządu izraelskiego o natychmiastowe zaangażowanie się w negocjacje na temat utworzenia państwa palestyńskiego. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, według którego Paryż będzie współpracować z tym nowym rządem izraelskim, jeśli kroczyć on będzie drogą pokoju w kierunku ustanowienia dwóch państw, izraelskiego i palestyńskiego, żyjących po sąsiedzku w bezpieczeństwie. Paryż żąda też poszanowania zobowiązania dotyczącego wstrzymania kolonizacji. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej przygotowanej przez Piotra Błońskiego i Piotra Rosochowicza.
Historyczny szczyt orzeka z góry Le Figaro. Kryzys, dwukropek, wyzwania G20, tytułują Les Echos. Do czego może służyć G20, pyta Lacroix. Obama ląduje, Sarkozy się stawia, głosi Libération. Towarzyszą temu fotografie. W Libération spojrzenie Sarkozy'ego zza ramienia Obamy, w Lacroix uczestnicy sobotniej manifestacji w Londynie domagający się od szczytu działań na rzecz zatrudnienia, sprawiedliwości i klimatu, a Le Figaro stawia na równorzędnych miejscach Sarkozy'ego, Obamy i Miedwiediewa, którego tekst zamieszcza na dalszych stronach. Prezydent Rosji w pierwszych zdaniach tego tekstu domaga się od Obamy porzucenia projektu tarczy antyrakietowej, projektów rozszerzenia NATO oraz podpisania traktatu o ograniczeniu zbrojeń. W dalszej części zaś ponawia swą propozycję stworzenia ponadnarodowej waluty. Ale to nie obecność Miedwiediewa w Londynie ani na łamach Le Figaro wyznacza historyczny wymiar szczytu, lecz, cytuję, jego rozmach, okoliczności i podniosły nastrój świadczący o tym, że uczestnicy podzielają świadomość potrzeby zdecydowanych i wspólnych działań, czytamy w komentarzu Gaetana de Capelle w tym samym dzienniku. Autor nie wątpi, że to niemal bezprecedensowe, jak pisze, spotkanie międzynarodowe naszkicuje głęboką przemianę organizacji, funkcjonowania i praktyk kapitalizmu, a nawet, miejmy nadzieję, pisze, jego skali wartości. Taka jest opinia felietonisty naczelnego dziennika francuskiej prawicy. Cóż więc przeczytamy w innych dziennikach? W lewicowej Libération przeczytamy, że Obama, najpopularniejszy w Europie od czasów Kennedy'ego prezydent Stanów Zjednoczonych, i to akurat w momencie, kiedy model amerykański jest skompromitowany, zaznaczył znacznie silniej niż przywódcy europejscy, że jego priorytetem jest walka z kryzysem. Obama jest pierwszym zachodnim przywódcą, który opowiedział się za ograniczeniem nieprzyzwoitych wynagrodzeń szefu przedsiębiorstw, który nie wahał się przed eliminacją prezesa General Motors, podczas gdy we Francji na przykład prezes banku Société Générale Bouton nadal inkasuje. Jednakże w zasadniczej kwestii reglamentacji systemu kapitalistycznego Obama wykazuje płochliwą ostrożność. Obama pragnie mimo wszystko przewodzić światu. Świat patrzy na niego z sympatią, ale bez taryfy ulgowej. Nie jest on bynajmniej uosobieniem przełomu w stosunku do epoki Busha, przełomu, którego konieczności dowodzi klęska systemu opartego na laissez-faireizmie i chciwości, pisze w Libération François Sergent. W katolickim dzienniku Lacroix czytamy zaś, że wbrew pozorom wcale nie jest wygodnie przynależeć do dyrekcji świata ani w 8, ani w 20. Publiczność albo spodziewa się od niej za wiele, albo nie spodziewa się niczego. A wystawić się można na zarzut przynależności do klubu bogaczy, niewrażliwych na ludzką nędzę, nawet jeśli najbardziej wynurzone z krajów wynurzających się należą dziś do G20. Komunikat końcowy szczytu, owoc mozolnych negocjacji, na pewno sprawi zawód. Szczyt londyński nie zaowocuje gotowymi receptami na trwałe wyregulowanie systemu kapitalistycznego, tym pewniej, że nie wszyscy, a szczególnie nie Amerykanie, są przekonani o konieczności ogólnoświatowej kontroli. Droga jest daleka i już słychać nawoływania do następnego szczytu. W Les Echos, w obszernym zestawie artykułów i danych na temat kryzysu, znajdujemy ciekawy wywiad z Pascalem Lamy, dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Handlu, czyli WTO. Jest on pełen optymizmu, wynikającego z przekonania, że źródłem ożywienia gospodarczego będzie rozwój światowego handlu. Spodziewa się on ponadto, że uda mu się nie tyle mimo kryzysu, co raczej dzięki jego ubocznym skutkom, doprowadzić do globalnego porozumienia w negocjacjach tzw. cyklu Doha. A to dlatego, że kraje rozwijające się, które dotąd hamowały liberalizację handlu, dziś domagają się jej, widząc jak na dłoni niebezpieczeństwa protekcjonizmu ze strony państw bogatych, do których wszak kierują one swój eksport. Po drodze Lamy pokpiwa ze swej rodzimej Francji, jedynego kraju na świecie, w którym uchowali się zwolennicy protekcjonizmu.
Zaatakowany Lech Wałęsa grozi opuszczeniem Polski. Oto tytuł korespondencji z Warszawy specjalnego wysłannika Le Monde do stolicy Polski Piotra Smolara. Polska przygotowuje się do obchodów 20-lecia wprowadzenia demokracji. Pomimo tego człowiek, który do dziś ucieleśnia pokojowy proces z roku 1989, który miał miejsce jeszcze na kilka miesięcy przed obaleniem muru berlińskiego, grozi bojkotem wszystkich uroczystości wejścia Polski w erę demokracji. Lech Wałęsa chce nawet oddać wszystkie swe nagrody i odznaczenia, włącznie z Nagrodą Nobla. Chce nawet emigrować. Wcale nie żartuję, dodaje. Przyczyną tego jest wydana ostatnio w Polsce biografia Wałęsy napisana przez 24-letniego Pawła Zyzaka. Autor komentarza w Le Monde informuje francuskiego czytelnika o szczegółach zawartych w tej książce, popartych anonimowymi cytatami, takimi jak jego rzekoma współpraca z SB pod kryptonimem Bolek, hulaszcze życie w młodości, a nawet nieślubne dziecko. Wałęsa odparł wszystkie te ataki nie tylko na swym blogu, ale i podczas konferencji prasowej w Telewizji Polskiej. Głównym celem tych kontrataków jest, zdaniem Smolara, nie tyle Paweł Zyzak, co Instytut Pamięci Narodowej, z którego wywodzą się także dwa inni historycy, którzy napisali w trochę podobnym stylu krytykę Wałęsy w ubiegłym roku. IPN działa na szkodę naszego narodu. Pracują tam ludzie nieodpowiedzialni, chorzy i o skłonnościach paranoicznych, mówi były prezydent RP. To nie Instytut Pamięci Narodowej, to Instytut Narodowego Kłamstwa, powiedział inny były prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski. Lewica domaga się całkowitej likwidacji IPN. Nadgorliwi zwolennicy dogłębnej lustracji, tacy jak były premier Jarosław Kaczyński, Instytut wychwalają pod niebiosa. Premier Tusk broni Wałęsy i odwołuje się do neutralności IPN. Zagroził nawet wstrzymaniem dotacji publicznych, jeśli Instytut będzie stronniczy. Cytowana przez Le Monde prasa polska podaje kilka szczegółów dotyczących Pawła Zyzaka. To homofob i gorący zwolennik lustracji. We wrześniu ubiegłego roku nie przyjęto go na studia doktoranckie. Komisja nie była przekonana co do jego planów dotyczących badań nad Lechem Wałęsą.
RFI. Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
25 marca Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski dotyczące nowych przepisów mających pozwolić na wzmożenie walki z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Wnioski te, jeśli uzyskają aprobatę krajów członkowskich, zastąpią aktualne przepisy z lat 2002-2005, niedostosowane do zmieniającej się rzeczywistości, a zwłaszcza do galopującego rozwoju internetu. Naszym celem jest stworzenie takiej Unii, która naprawdę chronić będzie najbardziej narażonych obywateli przed najstraszliwszymi przestępstwami, powiedział unijny komisarz do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Jacques Barrot, który proponuje zaostrzenie kar, skuteczniejsze ściganie sprawców oraz poprawę prewencji i ochrony ofiar. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy ofiarą handlu ludźmi pada na świecie 1 225 tysięcy osób rocznie. 43% z nich, głównie kobiety i dziewczęta, trafia do prostytucji. Amerykański Departament Stanu sądzi, że dane te są zaniżone i uważa, że problem wykorzystywania seksualnego dotyczy co roku 4 milionów kobiet. Organizacja Narodów Zjednoczonych z kolei uważa, że co najmniej 150 milionów dziewcząt i 73 miliony chłopców na świecie doświadczyło w swym życiu przemocy seksualnej. W krajach Zachodu co dziesiąty niepełnoletni padł ofiarą seksualnego nadużycia ze strony osoby dorosłej. Zdaniem Elisabeth Guigou, francuskiej posłanki, byłej minister sprawiedliwości w rządzie François Mitterranda, członkini Stowarzyszenia Przyjaciele Europy, tak naprawdę jednak niewiele wiadomo na temat liczby ofiar nadużyć seksualnych na świecie.
Jest to zjawisko, które znane jest wszędzie, w Europie i poza nią, ale jest bardzo trudno ująć je w danych statystycznych. Myślę, że powinniśmy być bardzo ostrożni, analizując publikacje zawierające dane liczbowe dotyczące prostytucji, ponieważ jest to działalność, która z definicji pozostaje utajniona.
Stowarzyszenia zajmujące się pomocą dla ofiar prostytucji zwracają też uwagę na nowe formy prostytucji, przede wszystkim na prostytucję dziecięcą i oczywiście przymusową migrację ludności, która zaostrza problem prostytucji, a także na zjawisko turystyki seksualnej, pornografii pod przymusem oraz rozwoju witryn internetowych escorting. Policja francuska oblicza, że we Francji pracuje od 15 do 20 tysięcy prostytutek, w tym co najmniej 70% jest do prostytucji zmuszanych. Coraz więcej jest wśród nich emigrantek z Chin i krajów Europy Wschodniej. Fundacja SEL, walcząca z sutenerstwem i wykorzystywaniem seksualnym, sądzi, że Europa liczy w tej chwili od 300 tysięcy do miliona poszkodowanych i że prawie 80% z nich padło ofiarą handlu żywym towarem. Fundacja jest przekonana, że najpilniejszą sprawą jest wyświetlenie roli mafijnych siatek trudniących się porywaniem kobiet, a później zmuszaniem ich w specjalnych domach tresury do prostytucji. Siatki te tylko w Europie zarabiają 3 miliardy euro rocznie. Jak z nimi walczyć? Międzynarodowa grupa Słowa Kobiet sugeruje metody stosowane w Szwecji, gdzie karani są klienci prostytutek, natomiast same prostytutki zostawiane są w spokoju. Co na ten temat myśli Elisabeth Guigou?
Ideal, ce serait évidemment, si on était dans un seul pays, qu'il y ait d'avoir une même approche sur la prostitution et que on utilise les mêmes armes.
Idealną sytuacją w całej Europie byłoby takie samo podejście do problemu prostytucji, co pozwoliłoby na używanie tej samej broni w walce z nią. Bo przecież prostytucja to straszliwe poniżenie dla wszystkich kobiet. To świat przymusu i przemocy. Unia Europejska i Rada Europy opracowały już konwencje prawne, na podstawie których można ścigać stręczycielstwo. Wszystkie kraje należące do Unii przyjęły te konwencje, które pozwalają Międzynarodowemu Trybunałowi Prawnemu uznać za zbrodnią przeciwko ludzkości gwałty dokonywane na kobietach w czasie wojny. Jest to rzeczą bardzo pozytywną, ale oczywiście pozostaje jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w dziedzinie harmonizacji rozporządzeń i aktów prawnych.
La prostitution, donc je crois que c'est une bonne chose, mais évidemment il reste beaucoup à faire et je crois que dans le domaine de l'harmonisation des droits pénaux et des actions pénales, il reste beaucoup à faire.
O problemie prostytucji w Europie mówiła Elisabeth Guigou, francuska posłanka, była minister sprawiedliwości w socjalistycznym rządzie François Mitterranda.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Omalże pełna sala, choć nie trzeszczała w szwach. Przychylne recenzje z góry, gdyż recenzji post factum niemal już we Francji nie ma. Co najmniej pół godziny owacji i trzy pyszne bisy. Paryski recital Rafała Blechacza w Théâtre des Champs-Élysées 27 marca nikogo nie zawiódł. Może poza kliką zblazowanych krytyków czerpiących jedyną rozkosz z szukania dziury w całym. Jako zapalony poszukiwacz dziur podzielę się garścią wątpliwości, zaznaczając z góry, że ważą one mało w obliczu fenomenu Blechacza. Polska ma jednak szczęście, rzekłbym niezasłużone. Wśród kilkunastu największych żyjących pianistów jest dziś aż trzech Polaków: Zimmermann, Anderszewski i Blechacz. Wiele ich dzieli i jeszcze więcej paradoksalnie łączy. Łączy ich kuriozalnie to, co wydaje się zaprzeczeniem paradygmatu polskości. Kunktatorstwo, trzeźwość, spekulacyjne podejście do sztuki. Innymi słowy, cała trójka znacznie bardziej gra głową niż trzewiami. Jako wielbiciel Goulda nie powinienem mieć nic przeciwko temu, lecz od pianistów trzymających się kolei tak zwanego wielkiego repertuaru oczekuję rzeczy zdumiewających, kwestionujących wszystko, co dotąd na ten temat powiedziano, w połączeniu z doraźnym graniem na hormonach słuchacza, który nie samą arytmetyką żyje. U Blechacza rzeczy zdumiewających nie brakuje. Nieoczekiwany autorytet u młodziaka obcującego z klawiaturą, jak starzec, który wszystkie wątpliwości ma za sobą i rządzi bez skrupułów. Wczesne wybicie się na prostotę, co innym zabiera kilkadziesiąt lat i co łączy go z kapelem, przedwcześnie zmarłym księciem muzyki krystalicznie trzeźwej. Połączenie zmysłu cerebralnej kalkulacji z rzemiosłem najwyższego lotu. Brakuje jedynie tego, co dzieli wielki talent od geniusza. Minimum spontaniczności i fantazji, więcej odchłani i wątpliwości w trzeciej balladzie czy polonezie fantazji Chopina, troszkę więcej luzu w Mozarcie. Rafał świetnie dojrzewa, lecz wciąż inwestuje, być może pod wpływem Zimmermana, bardziej w rozum niż w trzewia. Osobiście popieram, lecz nie do wszystkich to przemawia. Najnowsza płyta Blechacza z sonatami Haydna, Beethovena i Mozarta, nagranymi dla Deutsche Grammophon, przyjęta została przez krytyków z letnim entuzjazmem. Dla mnie jest nadzwyczajna, to cud pianistycznego rzemiosła. Czekam najwyżej na więcej luzu i głębi, które przyjdą może z czasem. Oto skerco z drugiej sonaty Beethovena, które było ostatnim z bisów Blechacza w Théâtre des Champs-Élysées. Thank you.
La Radio du Monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Grenel środowiska naturalnego dodała wiatru w skrzydła instytucjom i organizacjom zajmującym się ochroną środowiska. Mnożą się więc i salony z tą dziedziną związane. Niemal w każdym tygodniu mamy targi, których tematem jest właśnie ekologia. Tym razem od 2 do 5 kwietnia w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles odbywać się będzie impreza pod hasłem Planète Durable, czyli Trwała Planeta. Patronuje jej prezydencja francuska. Przez 4 dni organizatorzy postarają się dowieść, że doskonale da się połączyć ekologię z oszczędnością, nowoczesnością, komfortem i designem. Trwały rozwój to nie przejściowa moda, ale nowy styl życia i konsumpcji. Na targach zobaczycie Państwo konkretne propozycje, jak wprowadzić go w życie. W programie oferty produktów bio, informacje o ostatnich ekotendencjach, animacje dla najmłodszych i nieco starszych, warsztaty i pogadanki. Honda przedstawi swoją nową gamę samochodów hybrydowych, Citroën samochód ekologiczny C-Cactus. Lyonnaise Deso zaproponuje degustację różnych próbek wody, a Alter Eco degustację chocolat parfait. Whirlpool zaprezentuje po raz pierwszy we Francji przyszłościową kuchnię ekologiczną nazwaną Green Kitchen oraz gamę aparatów gospodarstwa domowego Green Generation. Radio France, które jest jednym z licznych partnerów przedsięwzięcia, zaprosi do skonstruowanego na miejscu studia. Będą również różne gamy produktów żywnościowych bio. Zaprezentowany zostanie film OM, którego współproducentem był Luc Besson. W czasie salonu będzie można lepiej pojąć postanowienia Grenelle środowiska naturalnego, nauczyć się wyszukiwać produkty biologiczne w centrach handlowych, dowiedzieć się więcej na temat odnawialnych źródeł energii, czystych środków transportu, odpowiedzialnej turystyki, ekotendencjach w dziedzinie mody, dekoracji wnętrz i kosmetyków. Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji, takich na przykład jak tor rowerowy, na którym można będzie wypróbować ekologiczne pojazdy dwukołowe. Można będzie też uzyskać porady i zobaczyć pokazy dotyczące biologicznych kosmetyków i wziąć udział w wielu innych atrakcjach, których odkrycie pozostawiam Państwu. Nie ma wątpliwości, że salon Planète Durable może być nie tylko pożyteczny i pedagogiczny, ale również zabawny. Od 3 do 5 kwietnia w paryskim Parc Floral mamy wiosenny salon Paris Fermier, czyli targi, na których wystawiają swe produkty drobni producenci, tacy, którzy sami produkują, przetwarzają i sprzedają swoje wyroby. Są oni również obecni na ich standach. W czasie salonu można z nimi porozmawiać i przedstawić im swoje opinie na temat ich produktów. Na zakończenie kilka słów o salonie, który może być świetną okazją do rodzinnego wyjścia. Międzynarodowy Salon Cyrku w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles od 3 do 5 kwietnia. Organizowany jest po raz 2. W roku ubiegłym odwiedziło go blisko 8 tysięcy widzów. Jest to miejsce, gdzie można zademonstrować, kupić, wymienić, podarować produkty już istniejące lub nowości na rynku. Spotykają się tu przedstawiciele cyrków wielkich i mniejszych, stałych i objazdowych, artyści, przedstawiciele regionalnych władz do spraw kultury, szkół, stowarzyszeń, instytucji charytatywnych, organizatorzy widowisk, konstruktorzy i producenci. Cyrk to odwieczne widowisko, krytykowane przez jednych, uwielbiane przez innych. Widowisko, które łączy precyzję i profesjonalizm z ryzykiem, ale i ze śmiechem, czystym, zdrowym śmiechem. Najbardziej chyba ludyczny ze wszystkich spektakli. 14% Francuzów przyznaje, że chodzi do cyrku. Co roku inna dyscyplina staje się centrum zainteresowania salonu. Tym razem będzie to żonglerka. W specjalnie przygotowanej arenie cyrkowej, która zmieści 400 widzów, odbędą się pokazy i warsztaty, które poprowadzić ma sam Siergiej Ignatow, ponoć największy na świecie specjalista w żonglowaniu obręczami. Poza tym odbędą się inne pokazy, warsztaty dla dzieci, wystawy, spotkania z cyrkowcami. To, co na tym salonie będzie najciekawszego dla szerokiej publiczności, to przede wszystkim niezliczone pokazy różnych dziedzin sztuki cyrkowej, woltyżerki, tresury, akrobacji, ćwiczeń na trapezie, magii, no i oczywiście niezbędny element widowiska, klauni śmieszni, a przecież równie sprawni fizycznie, jak ich pozostali koledzy z trupy. Wielbiciele cyrku na pewno nie wyjdą z tej imprezy zawiedzeni, a dzieci z pewnością będą wręcz oczarowane.
RFI. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Jest coś w wujaszku Wani, że daje się czytać na tysiąc sposobów. Portrecista ludzkiej duszy Antoni Czechow umiał przetwarzać banalną codzienność w komiczny dramat. Śmieszni do bólu, nigdy we własnych oczach. Przegrawszy własne życie w oczekiwaniu na lepsze jutro, bohaterowie wujaszka wydają się nam sympatyczni, bo takimi widzi ich sam autor. Wymagają jednak aktorskiego geniuszu, który nic nie mówiąc powie wiele. W Théâtre des Bouffes du Nord, w liońskiej produkcji Celestin Théâtre de Lyon, w reżyserii Claudii Stawiski, obejrzeliśmy ściszoną wersję sztuki. Kiedy opada czerwona aksamitna kurtyna, oczom widzów ukazuje się podwójna przestrzeń sceny i tak pozostanie do końca spektaklu. W głębi horyzont z lasem brzus, na przodzie zastawka z płótna symbolizująca ścianę domu z drzwiami. Wyjeżdżający spod niej drewniany podest na trzech platformach to jedyna wskazówka przeniesienia akcji z salonu do pokoju profesora lub na werandę. Jak sobie to wymyśliła reżyser? Przestrzeń przed podestem wysypana żwirowatą ziemią. Zmienia się sceneria akcji, bohaterowie stoją w miejscu i stoi brzozowy gaj. Ale i on padnie pod ciosem siekier, jak to prorokuje doktor Astrof, namiętnie kreślący mapę regionu na swoich kolorowych rysunkach. Minęło lato, początek jesieni zwiastuje koniec letniego lenistwa i denerwującej bezczynności. Zima zawsze przychodzi za wcześnie, trzeba coś postanowić na przyszłość. Profesor Serebriakow przybyły na łono natury wraz z młodą żoną Heleną. Nie jest stworzony do życia na wsi. Proponuje sprzedaż majątku, uzyskane pieniądze będzie można włożyć w obligacje. Zostanie jeszcze na zakup małej daczy w Finlandii. Propozycja wywołuje szał Iwana, gdzie podzieją się mieszkańcy majątku Wojnickich. On sam, Sonia, jego siostrzenica, córka profesora z pierwszego małżeństwa i stara matka. Strzela do profesora, chybia, jak chybił całe swoje życie. Na spektaklu Claudii Stawiski położył się woal rezygnacji. Didier Benureau, twórca roli wujaszka, nie walczy z rozczarowaniem, które przygniata mu ramiona już w pierwszych chwilach sztuki. Razem z doktorem Astrowem, genialny Philippe Torreton, tworzą parę zrezygnowanych amantów, z różnym skutkiem zakochanych w profesorowej. Cóż, kiedy Helena wierna jest mężowi? Niestety. Iwan zostanie, jak głupi, ze swym bukietem smutnych jesiennych róż, a doktor zadowoli się dwoma pocałunkami i świadomością, że zdziczał do szczętu. Jest jeszcze podstarzała Sonia w dziecinnych pozach, próbująca odczarować rzeczywistość, nieco wydumana kreacja Niesurdią, i całkiem stary Cielegin, zwany Waflem ze względu na swą ospowatą facjatę. On i stara niania, bardzo rosyjscy w swojej ciepłej grze, Jean-Pierre Bago i Maria Verdi, jako jedyni nie tracą smutnego optymizmu, bo jak ludzie o nich zapomną, to przecież Bóg nie zapomni. Wiele w tym spektaklu momentów ciszy, tak kontrastujących z inną wersją sztuki pokazaną przez kolektyw Le Possédé w Teatro de la Bastille. Tam aktorzy byli młodsi i próbowali walczyć o swoich bohaterów. Tu wszyscy zaakceptowali już własną przegraną. Jedyna uwaga do Claudii Stawiski dotyczy aktu pierwszego. Reżyser sądziła błędnie, że scenografia zagra za aktorów. Tymczasem mają oni koszmarne trudności ze znalezieniem się w pustej przestrzeni sceny z narzuconą im bezczynnością. Ich istnienie ogranicza się do wypowiadanych dialogów. Od pięknej sceny profesora Georges Clés z Heleną w akcie drugim, kiedy wciąż żywa zmysłowość bierze górę nad starością i neurastenią. Tego brakowało mi w spektaklu Le Possédé. Aktorzy przejmują pałeczkę, wypełniają swą grę szeregiem intymnych szczegółów i już bez przeszkód prowadzą akcję do końca. Wujaszek Wania w reżyserii Claudii Stawiski, produkcja Celestin, Théâtre de Lyon, zaprezentowana w Teatrze Bouffes du Nord pod dyrekcją Petera Bruka.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski. Wokulski pił w Paryżu mazagran, szampana i koniak. Koniaku pił najwięcej. Wokulski pił koniak w sytuacjach ostrego zdenerwowania, w chwilach najsilniejszych ataków choroby psychicznej. Wokulski pił koniak, kiedy przypomniała mu się Warszawa, albo ile razy spotkał kobietę mającą coś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy w fizjonomii. Wokulski cierpiał w Paryżu na, jakbyśmy dziś powiedzieli, silną depresję. Wokulskiego dręczyła melancholia i czuł się jak zdeptany robak włóczący za sobą wnętrzności. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed kilkoma dniami tu na bruku paryskim i że wszystko, co mu przychodziło na pamięć, jest złudzeniem, jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy, jeździł z jednego końca Paryża na drugi, jak szaleniec garściami rzucał luidory. Tak, Wokulski coraz bardziej przypominał Gerarda de Nerwala, włóczącego się po mieście ćwierć stulecia wcześniej. Tak, Wokulski coraz bardziej do Nerwala stawał się podobny. Wokulski postawił sobie sam diagnozę, był chory na raka duszy. Niedaleko Grand Hotelu, na bulwarze Montmartre, tuż koło wejścia w pasaż Panoram, mieści się od roku 1807 Teatr des Variétés, jedna z największych i najpiękniejszych scen Paryża. W tym teatrze Offenbach wystawił piękną Helenę. Eugeniusz Bertrand kierował nim przed kilka dekad zręcznie i skutecznie. Do Teatru de Variety ściągały codziennie tłumy na przedstawienia popołudniowe i wieczorne. Wokulski trafił do Teatru de Variety, by odurzyć się błazeństwem. Tego dnia dawano 3 wesołe sztuczki, między innymi jedną operetkę. Prawie natychmiast po podniesieniu kurtyny Wokulski usłyszał na scenie frazes wypowiedziany płaczliwym głosem, że kochanek wszystko wybaczy, kochance wyjąwszy drugiego kochanka. A sąsiad sąsiedniego krzesła dorzucił głośno. W tamtych czasach w Teatrze de Variety oraz w innych teatrach, nie tylko bulwarowych, głośne komentowanie akcji, rozmowy na widowni, a nawet ucztowanie i obłapiny po lożach zdarzały się często i współtworzyły przedstawienie. Niekiedy trzeba było wybaczyć 3 albo 4 kochanków, powiedział sąsiad, i wtedy Wokulskiemu zabrakło powietrza, ziemia rozwarła mu się pod stopami, poczuł, że teatralny sufit z wielkimi złotym pająkiem spada mu na głowę. Wokulskiego oblał zimny pot, zerwał się z krzesła i depcząc stopy widzów wydostał się z rzędu, potem z teatralnej sali. Biegł w stronę hotelu i wpadł do pierwszej narożnej kawiarni. O co go pytano, co odpowiedział, nie pamięta. Wiedział tylko, że podano mu kawę i karafkę koniaku naznaczoną kreskami, które odpowiadały objętości kieliszka. Wokulski pił i myślał o kochankach Izabeli Łęckiej. Starskiego nazwał Wokulski kochankiem drugim, Ochockiego trzecim. A Rossi? Rossi byłby czwarty. Brakuje jednak pierwszego kochanka. Czyżby Wokulski umieścił w tej pozycji samego siebie? Czy Wokulski sam wlewał rytmicznie koniak z karafki do kieliszka, czy też podchodził garson i wspomagał desperata? Głupi człowieku, ależ to jest Messalina, jeśli nie ciałem, to duchem i ja mam szaleć dla niej, ja czuł, że oburzenie uspokaja go, gdy przyszło do rachunku, przekonał się, że karafka jest pusta. Czy w kawiarniach paryskich, na wielkich bulwarach i w małych zaułkach podawano w drugiej połowie XIX wieku koniak w karafkach, w dodatku z kreskami odpowiadającymi objętości kieliszka? Chyba nie podawano, bo tak się twardego alkoholu we Francji nie podaje. To niemożliwe, niestosowne, niestosowane i niewyobrażalne. Ale Paryż przemienił Wokulskiego, a Wokulski odkrył tajemnicę Paryża. Wokulski przemienił Paryż w niebo, piekło, czyściec, Hades i Elizję zarazem, więc Paryż musiał się do Wokulskiego dopasować, przed Wokulskim ułożyć, skoro Paryż jest istotą żywą i niejako samorodną. Nie wolno więc wykluczyć, że onego czasu garsoni w Café Riche podawali Wokulskiemu koniak w karafkach z kreskami, w karafkach co najmniej półlitrowych, a może nawet litrowych, bo przecież nie w małych karafkach ćwierćlitrowych. Należy nawet przyjąć, że garsoni tylko Wokulskiemu podawali koniak w karafkach i tylko wtedy, gdy leczył on raka duszy. I nigdy przedtem, i nigdy potem żadnego koniaku w karafkach nikomu już nie podali. Nikt z patronów i nikt z garsonów o takim podawaniu nie pomyślał, a nawet pomyśleć nie mógł, chociażby dlatego, że karafki z kreskami nie istniały, a koniak był butelkowany. Koniaku nie pijało się w karafkach. Koniak, owszem, pojawiał się w karafkach w owym czasie, ale były to najbardziej wyrafinowane, najstarsze koniaki nadwiekowe w kryształowych flaszach, specjalnie dmuchanych i formowanych przez najlepsze firmy, na przykład w pracowniach Christofla. Koniaki w kryształowych karafkach lub koniaki w smukłych butelkach, starannie zapieczętowane, zalakowane i opatrzone, można było kupić u modnych epicjerów, u Legranda, jego synów i córek, u Potela i Szabota, u Korseleta, Hedyarda lub w składach win i spirytualiów Nicola. Stan Wokulskiego bardzo był poważny, depresja głęboka, rak duszy złośliwy. Skoro po wypiciu karafki koniaku w Café Riche, wiem na pewno, że Wokulski opróżnił pierwszą karafkę koniaku w Café Riche, Wokulski pomyślał, że jednak ten koniak uspokaja. Odtąd ile razy przypomniała mu się Warszawa, albo ile razy spotkał kobietę mającą coś szczególnego w ruchach, w ubiorze czy w fizjonomii, wpadał do kawiarni i wypijał karafkę koniaku. Tylko wówczas śmiało przypominał sobie pannę Izabelę i dziwił się, że taki jak on człowiek mógł kochać taką jak ona kobietę. Wokulski dużo pił, bardzo dużo pił koniaku w Paryżu, chociaż gdyby Paryż mu się nie rozciągnął i dla Wokulskiego się nie przemienił, gdyby z realnego miasta nie stał się miastem bożym, choć również miastem bezbożnym, to Wokulski nie mógłby regularnie pijać koniaku i upijać się koniakiem w paryskich kawiarniach, bo koniaku w takiej postaci by nie dostał. W mieście, nad którym wschodziło czarne słońce melancholii, Wokulski upijał się regularnie. W tym mieście Wokulski przemienił się w strasznego pijaka. Ale pijaństwo Wokulskiego znieczulało ból wywoływany rakiem duszy i dzięki pijaństwu Wokulski pojął na chwilę, że szkoda dla tej lalki życia, choć jednocześnie wiedział i czuł aż za dobrze, że bez tej lalki jego życie nie ma żadnego sensu. Jak często Wokulski upijał się koniakiem? Często, bardzo często, właściwie chodził pijany na okrągło, bo przecież bez przerwy myślał o Warszawie, czyli o niej. Karafka koniaku wypróżniała się, a on opierał głowę na rękach i drzemał, ku wielkiej uciesze garsonów i gości. Pijany jak Polak, choć chędożny i widać, że bogaty. Rzuca pieniądze na prawo i lewo, przyciąga kieszonkowców, oszustów, dziwaków, odmieńców, hochsztaplerów, magików i alchemików. Cylinder Wokulskiego leży na posadzce Café Riche. Halsztuk rozwiązany i krzywy. Zegarek na srebrnym łańcuszku wypadł z kieszeni kamizelki i buja się przy nodze giętego krzesła. Dłoń Wokulskiego spoczywa na białym obrusie. Jej czerwień podkreśla nieskazitelny błysk krochmalonego mankietu. Prawy policzek przyciska dłoń do blatu. Z lewej skroni sączy się Wokulskiemu cienka stróżka potu i wolno wnika w skrzydełko kołnierza. Na biel obrusa spada kilka innych kropel. Wokulski płacze przez sen. Tylko przez sen. Wokulski wybudzony nie zapłacze nigdy. Wokulski doszedł do wniosku, że Paryż jest arką. Wszystko tu jest, zacząwszy od potwornych posągów asyryjskich i mumii egipskich, skończywszy na ostatnich rezultatach mechaniki i elektrotechniki. Wokulski nie czytał Wiktora Hugo, a w każdym razie nie wydało jej się możliwe, by znalazł w swym życiu czas na jego czytanie. Zatem nieświadomie powtarza słowa z katedry Najświętszej Marii Panny. Wszystko, co jest gdziekolwiek, znajduje się też w Paryżu. Wokulski już nie wątpił, że Paryż jest żywiną. Wokulski włóczył się po Paryżu, błądził po nieznanych ulicach, tonął w tłumie lub pił koniak, grał w karty i w ruletę albo oddawał się rozpuście. Ha! Wokulski oddawał się rozpuście. Czy to znaczy, że oddawał się rozpuście? Co to znaczy? Czy chodził do ekskluzywnych burdeli, których w Paryżu, szczególnie w okolicach Grand Hotelu oraz Palais Royal, nie brakowało i na które Wokulski pozwolić sobie mógł bez trudu? Wytworne burdele paryskie były w owym czasie zakładami najwyższej użyteczności publicznej, cechował je znakomity gust, artystyczne wyrafinowanie wnętrz, domowa przytulność, ciepło, uroda pracownic oraz niezwykły poziom ich sztuki aktorskiej, dzięki której każdy klient wychodził z zakładu przekonany, że kobieta, z którą przed chwilą spółkował, od dziś będzie się oddawać wyłącznie jemu. A może Wokulski kazał Gimartowi przyprowadzać panienki do numeru? Wielkie hotele paryskie dysponowały i nadal dysponują własną siecią usług amorycznych. A może wychodził na bulwar i szedł do gryzetki? Wokulski w Paryżu oddawał się rozpuście, to pewne. Wokulski uważał, zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami, że on owszem, ale Izabela puszczać się nie miała prawa. Najwięcej koniaku wypił Wokulski po seansie spirytystycznym urządzonym przez profesora magnetyzmu Palmieriego w jednym z salonów Grand Hotelu. Palmieri usypiał różnych młodzieńców i wmawiał różności, a Wokulski usadził w pierwszym rzędzie krzeseł, a właściwie został przez profesora Palmieriego Wokulski w pierwszym rzędzie krzeseł usadzony. Wokulski najboleśniej przeżył numer z łopatką do węgli. Palmieri zamagnetyzował wątłego młodzieńca, łopatkę owinął ręcznikiem i wmówił w medium, że łopatka jest młodą i piękną kobietą, którą trzeba kochać. Wątły młodzieniec zaczął stroić czułe miny, owinięty ręcznikiem łopatką ucałował, a nawet przed nią klękał. Kiedy Palmieri wcisnął szuflę pod kanapę, młodzieniec wpełzł pod nią na czworakach. Kiedy Palmieri schował łopatkę i powiedział, że kobieta umarła, młodzieniec wpadł w taką rozpacz, że tarzał się po podłodze i bił głową o ścianę. Palmieri dmuchnął młodzieńcowi w oczy. Ocknęły się szybko owe oczy i cały młodzieniec, a łzy przyschły mu na wargach oraz na jagodach, a widzowie klaskali ochoczo. Nie posiadając się z uciechy, Wokulski uciekł z sali przekonany, że wszystko jest kłamstwem. Ona też jest kłamstwem. Wpadł do kawiarni, to była Café de la Paix na parterze Grand Hotelu, na rogu bulwaru Opery i bulwaru Kapucynów, kazał podać koniak. Wypił półtorej karafki i pomyślał, że Paryż, w którym znalazł najwięcej mądrości, największe złudzenia i ostateczne rozczarowania, stanie się chyba jego grobem.
RFI, la radio du monde.
De la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en pépénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fructures atnec mergitures, ce te pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ce matelot n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains de bord. C'était pas des amis de luxe, des petits castans répolux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne, la poésie, sur le vent qui se tapait fort, les copains de bord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, le credo leur confiait aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, son trou dans l'eau se refermait, s'entend avec coquin de sort, il manquait encore. Les bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en fer pénal sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Du monde.
L'affaire du coffret. 49e.
Jak mogłem zapomnieć o naszej miłości? Odsłucham to nagranie z wypadku. Wtedy straciłem pamięć.
To może teraz ją odzyskam.
Ma dernière soirée avec Lucas.
Oh, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
Ah. Ah. C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Lucas, ne bouge pas. Ça va?
Oh non.
C'est ta tête?
Chaque rêve.
No, no. Motocykl pędzi jak szalony. Przewrócił mnie. Był przy tym Gérard. Ale co on powiedział?
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Attention!
Tak. La dame, pas le fiancé.
Attention!
Gérard widział Nadię ze mną i wiedział, że to nie ja jestem jej narzeczonym. Muszę go odnaleźć. Może zna więcej szczegółów. Nareszcie go mam. O, śpi.
Trudno. Obudzę go.
Gérard! Gérard! Gérard, c'est moi. Luca. Gérard. Gérard, Nadia. Et l'accident. Ma tête.
Ah, je me rappelle, ouais. Et vous êtes pas son fiancé?
Non, pas son fiancé. L'accident. Ma tête. Je n'ai pas de souvenir.
D'accord. C'était pas un accident. C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien. Vous ne vous rappelez pas assez bien. Oubliez. Au revoir.
Gérard! Poczekaj. Attendez!
Oubliez!
Ale numer. To wcale nie był wypadek. Co to jest? A, czasownik przypominać sobie. Se rappele. Je me rappelle. Elle se rappelle. Vous vous rappelez. Gérard przypomina sobie wszystko w przeciwieństwie do mnie. A dlaczego to jest bien?
C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien.
Inny narzeczony? To Jean-Pierre. Czyżby z zazdrości chciał mnie zabić?
Je ne dis rien.
Surtout, ne lui dites rien.
Nie, ten Jean-Pierre to wariat. Niebezpieczny wariat.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Il a des yeux de grands yeux noirs, des yeux de femme, qui raconte à eux tout seul déjà tout le drame de ces soirs où les boîtes ferment, qui laissent un cœur qu'il faut traîner jusque chez soi, son pauvre cœur. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop bu et trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des
chaud sur un talon et des fleurs dans son chignon. Mademoiselle, elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Et quand elle rit un peu trop fort, un peu trop faux, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir son petit commerce, son petit machin sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle pour de vraies fesses, de vrais seins, de vraies femelles. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du savon et des choses sur un talon et des fleurs dans son chignon. Appelez mademoiselle. Sa jeunesse de famille a claqué dans les doigts. Il regarde ce corps qu'il ne reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il soit fraîche comme les roses. Au moins il échappera à la ménopause. Il a rêvé sa vie en film et en chanson. Un brouhaha d'amant aimant plein de passion. Il y chantait des airs.